Zabił mnie COVID. Reportaż Alicji Pietruczuk.
Ja się poddałam ogólnej pandemii strachu w momencie ogłoszenia kwarantanny narodowej. To wtedy się nasiliło, bo wtedy było brak snu, niechęć do jedzenia. W przeciągu miesiąca 16 kg schudłam. Jak zadzwoniłam do lekarki o pomoc, to odmówiła mi wizyty, bo to już nie można było, bo już ośrodek zdrowia był zamknięty, a przez telefon ona mi tylko propranolol wypisała, który miał mi rzekomo pomóc, a ja miałam 135 do 150 pulsu. Ja przez, ja wiem, może okres 3 tygodni nie spałam. Jak oczy tylko przymykałam, to miałam czarne obrazy. Tak mi się dzisiaj przypomniało akurat, że ja jeszcze 15 maja miałam wizytę u endokrynologa i w ostatniej chwili zadzwonili do mnie, że będzie e-wizyta. I gdyby mnie widział lekarz, gdyby jakikolwiek lekarz, czy to endokrynolog, czy to lekarz pierwszego kontaktu, gdyby mnie widział, w jakim ja jestem stanie i jak ja wyglądam fizycznie, bo mnie w przeciągu miesiąca 16 kilo, ja byłam odwodniona do granic możliwości, skóra mi się łuszczyła z całego ciała i gdyby mnie lekarz widział, to by mnie od razu do szpitala skierował. I na pewno by się nie stało to, co się stało. Ja sama ze sobą nie mogłam poradzić w tym momencie. Tu na pewno dużo czynników się złożyło, ale przede wszystkim ja się potwornie wystraszyłam tego, bo to było wszystko tak, że to pandemia, strach, ja uległam, ja po prostu temu uległam. Ja widziałam dziury w oknach, że się do mnie ktoś dobija, że jakimiś deskami okna zakładam. Problemy rodzinne, odrzucenie przez brata, tak samo to przecież. Problem syna, że na skutek właśnie COVID-u stracił pracę, też przeżywałam, bo w kredytach siedzi. Dwoje wnucząt, dzieci pozbawione przedszkola i żłobka. A ja w takim stanie byłam, że ja się nie nadawałam na opiekunkę. Ja się po prostu bałam własnych wnuków. Bałam się, po prostu się bałam, bo że ja nie podołam, bo ja nie wiedziałam, czy ja wstając rano po nieprzespanej kolejnej nocy, czy ja będę w stanie utrzymać się na nogach, czy nie, a już nie mówiąc o tym, żeby być opiekunką dla wnuków. Młodzi oczywiście nie rozumieli tego, uważali, że to, że ja wymyślam, że ja nie wiadomo co. Oni po prostu nie rozumieli sytuacji i uważali, że to ja powinnam dzieci pilnować, a we mnie wszystko się zbierało. Ale przysłowiowym gwoździem do mojej trumny to był COVID, ogłoszenie kwarantanny narodowej. Izolacja. Dla mnie kontakt z drugim człowiekiem to jest niezbędne do życia. Ja nie potrafię sama w czterech ścianach i z telewizorem tylko, z sanktuarium telewizyjnym. Ciężko jest samotnym osobom w takim momencie. Bardzo ciężko jest, jeżeli nie ma do kogo, bo normalnie leje. To, że ja się bałam, to nie tylko ja. Bardzo dużo ludzi się bało, bo to coś nowego, coś strasznego. Z kim człowiek miał się spotkać? Tylko z telewizorem. Rano po jakim to spaniu, to nawet nie było po spaniu, po jakimś drzemaniu minutowym. Pierwsza reakcja była włączyć telewizor, no bo jakie wiadomości, co tam nowego? I to tylko cały czas statystyki. Może ja zrobię ciepłą kawę. Moja podłoga rozmawiająca. Ja po dzień dzisiejszy nie mam internetu i ja sobie nie wyobrażam, żebym ja musiała gdzieś zaistnieć w jakimś tam internecie. Ja się nie odnajdę. Ja po prostu jestem inne pokolenie. To nie dla mnie. strefa czysta Polska, ja nie należę do ciemnych osób. Moja wyobraźnia zaczęła od razu pracować. Jestem sama, samusieńka, jedna, mieszkam w domu jednorodzinnym. Mam piec węglowy, który trzeba opalać. Strefa czysta Polska zobligowuje do oczywiście ekologicznego używania. Moje finanse na to nie pozwolą, żeby tam nie wiem co, żeby założyć gaz czy coś jeszcze. Nikomu do głowy nie przyszło, że ja jestem w takim stanie, w jakim jestem, bo ja uchodziłam za bardzo silną osobę. Jak ja mówiłam, że jestem w jakimś dole, wszyscy brali, a bo to przestań przejmować się, bo to, bo tamto. A tego ja nie umiałam powiedzieć, że ja jestem w depresji, bo ja nigdy z takim czymś nie miałam do czynienia. Powoli, powoli dojrzewało we mnie coś takiego, że ja nie widziałam siebie w tym świecie przyszłym. I uważałam, że ja no, nie powinnam się znaleźć w tym nowym świecie po COVID-zie. Więc zrobiłam, co zrobiłam. W filiżance. Podcięłam żyły, bo chciałam odejść. Ja nie wiedziałam, że ja to chcę zrobić. To, ja nie wiem, to może w przeciągu 3-4 dni taki pomysł się zrodził. Tylko ja wiedziałam, że ja na tym świecie się nie odnajdę. Dzisiaj moja ręka jest gorzej. Ale przygotowałam się. Miałam wszystkie rachunki pozapłacane, wysprzątany generalnie dom. Żeby syn nie miał później nieprzyjemności, to ja sprawę sądową, którą zaczęłam i uważałam, że już ja nie będę miała czasu jej dokończyć, to ja ją wycofałam. Nie zrobiłam tego w domu, no bo to wiadoma sprawa, że przecież w domu byłoby pełno krwi, brudu. Wyszłam na podwórko, na podwórku pod krzaczkiem, pod jabłonką, w trawie. Krwi nie widać, bo wsiąkło. Dowód osobisty przygotowałam na wierzchu, żeby nie musiał szukać, żeby później jak w celu zgonu stwierdzenia. Jakieś tam pieniądze były w domu, to też tam w jedne miejsce położone, bo to na pogrzeb. A że tak traf chciał, z 10% szansą na życie, że jednak jeszcze ja się zostałam. Na tym świecie uratowali, zszyli. I się uczę życia na nowo. Będąc osobą niepełnosprawną. A jak to będzie, zobaczymy. Pierwszych 3 tygodni w szpitalu nie pamiętam. Ze mną nie było kontaktu żadnego. Ja nie jadłam, ja nie piłam, tylko kroplówki były, jakieś tam zastrzyki non-stop tylko. A po tych 3 tygodniach, jak mi postraszyli, że jeżeli dalej będę odmawiać pokarmów stałych, to będą mnie karmić przez sondę, więc ja chyba 5 łyżek zupy zjadłam. To te 5 łyżek, to pamiętam, jak krzyczały z radości pielęgniarki, że ja zjadłam 5 łyżek zupy. Bo ja przez te 3 tygodnie, jak byłam nieprzytomna dla siebie, to ordynator powiedział, że tylko ciągle prosiłam o zastrzyk uśmiercający. Że ja nie chcę żyć, że ja nie chcę żyć. No, że nie chciałam żyć. Chyba te stabilizatory nastroju i antydepresanty wymieniane co jakiś czas doprowadziły do tego, że w końcu zechciało mi się żyć. Dziewczyna 14-15-letnia mnie uratowała, bo ja leżałam chyba z 5 godzin po tym, jak ja podcięłam te żyły. jak z mamą jej rozmawiałam, no to mówiła, że tak jakby ją coś pchało, żeby to do mnie przyjść. Pójdę teraz, to pani Jola popatrzy i zrobi, bo jakąś tam bluzkę trzeba było skrócić. I jak ona mnie znalazła, to ale poradziła sobie dziewczyna naprawdę w takim wieku, jak dorosła osoba. Ona od razu rodziców zaalarmowała i pogotowie, a w takiej sytuacji to jak pogotowie, no to i policja przyjechała. No i tak się zastanawiałam, jak ja mam się zachować względem osoby, która ocaliła mi życie. Rozmawiałam z psychologiem w szpitalu na ten temat. No to tak powiedziała, że no co ja bym chciała powiedzieć tej dziewczynce. Ja mówię, no jakieś 4 tygodnie, może 5 po tym incydencie, to pewnie bym miała wyrzuty, że po co ona mnie uratowała, ale po tak długim pobycie i terapii, jaką przeszłam w szpitalu, to ja jestem w stanie jej podziękować. Także ja ją objęłam, wydziękowałam, wycałowałam i mówię, jestem dozgonną dłużniczką twoją. Ja mówię, wszystkie przeróbki krawieckie, jakie będziesz miała, przynoś, a ja ci będę za darem robić do końca mego życia, abym tylko wydobrzała z palców. Skromna, bardzo skromna dziewczyna i mówi, ja zrobiłam tylko to, co by każdy zrobił. No nie każdy. A że miała koszmary, no to ojciec mówił, że miała. Może 2 koleżanki się domyślały, co ja mam zrobić. Ale one bały się interweniować do lekarza, czy gdzieś tam, no nie wiem, na policję, że coś takiego, że może się stać, wiedząc, że jest syn, że to syn powinien, a nie one, obce osoby. Pewne sytuacje, gdyby były inaczej, no to na pewno nie doszłoby do tego, gdyby to tak sięgnąć teraz wstecz. Wydaje mi się, że to coś musiało być takiego, żebym ja może samą siebie odnalazła na nowo, albo przewartościować się, teraz się bardziej skupić na sobie. Tłumaczyli mi, że zdrowy egoizm nie jest zły. Nie wiem, pewnie jakąś misję mam do spełnienia, tylko jeszcze nie wiem jaką, skoro zostałam z tamtego świata ściągnięta na ten świat. Wszyscy znajomi krzyczą, mówią, a kto nam będzie doradzał, a kto nam będzie ogrody zakładał, pomagał, kto będzie informacje udzielał, czym co wyleczyć, jakim ziołem. Może będę zmuszona do tego, żebym ja się musiała nauczyć obsługi internetu. Mam ogród i się spełniam w tym ogrodzie. Ja bym ryła i jeszcze raz ryła. To moja pasja, to moja rehabilitacja, bo niestety po próbie samobójczej mam niesprawne palce, niesprawne ręce, tak jak potrzeba. Ale wypadał mi sekator z ręki, a ja go z powrotem wkładałam. Ja go musiałam tak ustawić w ręce, żebym ja mogła nie palcami, a dłonią ściskać, żeby obcinać gałązki i ucinać kwiaty, które były do ucięcia. Sama jedna po szpitalu, po niebytności 3 miesięcy, doprowadziłam ogród do przynajmniej oględnego stanu takiego, jaki ja bym chciała. Także już zaczęłam ukorzeniać następne roślinki. No nie wiem, zobaczymy. Może jakieś szkółkarstwo? Kto to wie? A że prawdopodobnie mam zielony palec, bo ja co wsadzę, to wszystko rośnie. No to zobaczymy, co to z tego wyniknie. Czekam właśnie na wejście do grupy terapii psychologicznej, ale przy takim zaostrzeniu, jak w tej chwili jesteśmy w czerwonej strefie, nie wiem, czy nie będzie tej terapii. A ta terapia, nie umiem powiedzieć, jakie ja miałabym oczekiwania, może większa wiara w siebie. Szpital mnie wyleczył ze strachu przed COVID-em. Mój mózg nie rejestruje żadnych statystyk covidowych. Jest, bo jest i tyle. Przestrzegam reguł i zasad, ale się tego nie boję. Cieszę się, dziękuję i Bogu dziękowałam, bo skoro zostałam ocalona, no to muszę się cieszyć.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk. Zabił mnie COVID.